Witam Państwa, jest czwartek, 13 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Resort Zdrowia poinformował dziś o 14 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 9 osób, we wtorek 12. W sumie w Polsce zmarły już 1844 zakażone osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 811 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 715 nowych zakażeniach, we wtorek o ponad 500. Rośnie liczba zakażonych wymagających hospitalizacji. W szpitalach przebywa ponad 2000 zakażonych koronawirusem. W połowie lipca hospitalizowano 1600 zakażonych. Jak podają oficjalne statystyki, już 747 tysięcy osób zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 już 169 tysięcy osób, w tym prawie 1400 w ciągu ostatniej doby zmarło. W Brazylii łącznie zmarło 104 tysiące zakażonych, z czego wczoraj prawie 1200. Władze Indii podały dziś informację o 950 zgonach z powodu zakażenia chińskim wirusem. Łącznie zmarło tam już 47 tysięcy zakażonych. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło 54 tysiące osób. Wczoraj zmarło tam prawie 930 osób. PiS chce więcej bezkarności. Do Sejmu trafił projekt zmian w tzw. ustawie covidowej, czyli ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie bezkarności dla osób, które naruszą obowiązki służbowe lub inne przepisy w ramach walki z COVID-19. W projekcie posłów PiS czytamy: nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej, jaką jest COVID-19, wymaga szczególnych rozwiązań. W stanie epidemicznym powodowanym COVID-19 niejednokrotnie niezbędne staje się zatem inicjowanie nagle działań ponadstandardowych, trudnych do pogodzenia z obowiązkami służbowymi i obowiązującym stanem prawnym, a jednocześnie niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu, napisano w uzasadnieniu. W ustawie nie wskazano, o jakie dokładnie czyny chodzi. Wymagane będzie jednak stwierdzenie, że osiągnięcie wskazanego celu w inny sposób nie było możliwe lub było istotnie zagrożone. W uzasadnieniu dodano, że uwzględniono również kryterium interesu społecznego. Przepisy będą dotyczyły czynów popełnionych także przed ewentualnym wejściem prawa w życie. Druga ofiara śmiertelna protestów na Białorusi. Białoruskie władze poinformowały wczoraj o śmierci w szpitalu 25-letniego mężczyzny Aleksandra Wichora. Wichor został zatrzymany w niedzielę podczas pierwszego dnia protestów. Matka mężczyzny, na którą powołuje się Radio Swoboda, powiedziała, że Wichor nie brał udziału w demonstracjach, ale został zatrzymany przez milicję, kiedy jechał do swojej dziewczyny. 25-latek miał problemy kardiologiczne. Kiedy przebywał w zamkniętym samochodzie służb, źle się poczuł. Według relacji matki zmarłego, mężczyzna krzyczał o pomoc. Funkcjonariusze stwierdzili, że jest on chory psychicznie i zawieźli go do szpitala psychiatrycznego. Tam uznano, że problemy nie są natury psychicznej i odesłano go do najbliższego szpitala. Według relacji matki Wichor został przewieziony do szpitala w stanie śmierci klinicznej. Nie pozwolono jej zobaczyć ciała syna. Twierdzi, że został on mocno pobity. We wtorek milicjanci napadli na samochód, w którym znajdowała się rodzina z dzieckiem. Rodzina, jadąc do domu, natknęła się na akcję protestacyjną, której uczestnicy samochodami blokowali przejazd. Kiedy rodzina próbowała ominąć pojazd wojskowy, który taranował inne auta, funkcjonariusze OMON zaczęli okładać samochód pałkami. Następnie w samochód rodziny uderzył pojazd wojskowy. Mężczyzna został zatrzymany na całą noc, 5-letnia dziewczynka trafiła do szpitala. Protesty na Białorusi trwają od niedzieli. Demonstranci wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. Od początku protestów zatrzymano ponad 6 tysięcy osób. Wczoraj Senat przyjął rezolucję wzywającą władze w Mińsku do zaprzestania represji, podjęcia dialogu z obywatelami i natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych w związku z ostatnimi akcjami wyborczymi. Senat apeluje również do polskiego rządu o przedstawienie działań na rzecz wsparcia Białorusinów oraz przygotowań do przyjęcia Białorusinów, którzy mogą szukać schronienia w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska jest gotowa nieść pomoc humanitarną dla Polaków na Białorusi. Prezydent Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nausėda ustalili wspólne kroki na rzecz rozwiązania sytuacji na Białorusi. Plan prezydentów zakłada powstrzymanie przemocy, uwolnienie osób zatrzymanych oraz podjęcie rozmów okrągłego stołu między przedstawicielami władz i obywatelami. Wicepremier Piotr Gliński stwierdził, że Łukaszenka powinien przedstawić jakiś plan demokratyzacji, zmian ewolucyjnych oraz usiąść do stołu z przedstawicielami opozycji. Komunistyczne Chiny są wyzwaniem większym niż Związek Sowiecki, a Rosja stara się rozbić naszą demokrację, ostrzegał amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo podczas wizyty w Czechach. Pompeo wygłosił przemówienie w czeskim Senacie. To, co się teraz dzieje, to nie jest zimna wojna 2.0. Wyzwanie polegające na przeciwstawieniu się zagrożeniu ze strony Komunistycznej Partii Chin jest pod niektórymi względami o wiele trudniejsze, mówił sekretarz stanu USA. Uzasadniał, że Komunistyczna Partia Chin już jest wmieszana w życie polityczne, gospodarcze i społeczne Zachodu w stopniu, w jakim Związek Sowiecki nigdy nie był. Pompeo z uznaniem mówił o planowanej wizycie przewodniczącego czeskiego Senatu na Tajwanie. Stwierdził też, że Rosja stosuje ataki dezinformacyjne, by podważyć demokrację w Czechach. Przewodniczący Senatu Czech Miloš Vystrčil stwierdził, że Europie lepiej udawało się promować demokrację, gdy robiła to razem ze Stanami Zjednoczonymi. Pompeo spotkał się także z premierem Czech Andrzejem Babišem. Pompeo podkreślił, że USA i Czechy tworzą wspaniały zespół w dziedzinie bezpieczeństwa. Zadeklarował, że Amerykanie zawsze będą wspierać Czechy. Zapewnił, że Rosja nie odniesie sukcesu, a wolność zwycięży. Amerykański sekretarz stanu nie wypełnił jednak głównego celu wizyty. Czechy nie podpisały deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa sieci 5G, mającej zablokować udział chińskiego Huawei w budowie sieci w Czechach. Protestujący w Hongkongu powinni być teraz szczególnie ostrożni, oświadczył wczoraj hongkoński biznesmen i działacz prodemokratyczny Jimmy Lai. Lai został w poniedziałek aresztowany pod zarzutem złamania prawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. We wtorek został wypuszczony za kaucją. Po wyjściu z aresztu Jimmy Lai w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że aresztowanie go to dopiero początek oraz że Hongkong czeka długa walka o wolność. Opowiadał, jak spędził noc w areszcie. Nie mogłem spać, myślałem o tym, czy gdybym wiedział, że to mnie spotka, to czy zrobiłbym to samo. Nic nie zrobiłbym inaczej, mówił hongkoński biznesmen. I dodał, walczmy dalej, kontynuujmy walkę, mamy poparcie Hongkończyków i nie możemy ich zawieść. Jimmy Lai zwrócił się także do protestujących, powiedział, że teraz będą musieli być bardziej ostrożni w ruchu oporu, ponieważ nowe radykalne prawo o bezpieczeństwie uczyniło Hongkong miejscem niebezpiecznym dla aktywistów. Musimy być bardziej ostrożni i kreatywni. Nie możemy być tak radykalni jak wcześniej, zwłaszcza młodzi ludzie. Musimy być naprawdę rozsądni i cierpliwi, ponieważ to będzie długa walka, mówił Lai. Hongkończycy nie poddają się. W poniedziałek wieczorem w Hongkongu doszło do protestów, podczas których policja aresztowała ponad 30 osób. Były to zatrzymania głównie pod zarzutem łamania prawa o zachowaniu dystansu społecznego. Do internetu przedostało się nagranie z soboty, na którym widać, jak kilku policjantów próbuje zatrzymać młodego Hongkończyka, który na ulicy śpiewał nieformalny hymn protestujących Hongkończyków Glory to Hong Kong oraz piosenkę z musicalu Nędznicy pod tytułem Słuchaj, kiedy śpiewa lud. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że w wyniku reakcji przechodniów policja w pewnym momencie oddaliła się od chłopaka, jednak potem wróciła i zabrała go do radiowozu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Kornelia Ochojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest czwartek, 13 sierpnia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy polscy uczniowie powinni wrócić do szkół od 1 września minister edukacji Dariusz Piontkowski twierdzi, że obecnie w Polsce sytuacja epidemiczna pozwala na otwarcie zdecydowanej większości szkół. Tymczasem jest według oficjalnych statystyk ponad 53 tysiące przypadków zakażeń chińskim wirusem i prawie 2 tysiące ofiar śmiertelnych. Wiemy, że w USA po otwarciu części szkół odnotowano prawie 100 tysięcy zarażeń wśród dzieci. Dlaczego minister edukacji chce otwierać szkoły, kiedy pandemia nie słabnie? Zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. Moimi i Państwa gośćmi jest pastor Paweł Chojecki, szef Idź Pod Prąd TV.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
I gość specjalny Wiesława Gazda, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, a dziś emerytowana nauczycielka. Witamy.
Dzień dobry, witam Państwa.
Już teraz czekamy na Wasze pytania. Zadawajcie je na czacie, na YouTubie, na Facebooku i na Twitterze. Do nich odniesiemy się w drugiej części programu. A na początek pokażmy fragment wypowiedzi ministra Dariusza Piontkowskiego, który twierdzi, że od 1 września uczniowie wracają do szkół.
Oczywiście chcemy, aby dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Dlatego też wyraźnie mówimy to, o czym wspominał już pan premier, główny inspektor sanitarny czy minister zdrowia. Chcemy, aby takim podstawowym modelem pracy w nowym roku szkolnym był ten tradycyjny model, w którym dzieci spotykają się z nauczycielami, kiedy zajęcia odbywają się w szkołach. I stąd planujemy, że 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach. Uczniowie przychodzą do szkół, spotykają się z nauczycielami, dowiadują się, jaki jest rozkład zajęć, z kim będą te zajęcia mieli i potem w kolejnych dniach będą trwały zajęcia z poszczególnych przedmiotów w budynku szkolnym, w salach lekcyjnych. Aby to było możliwe w tym okresie epidemii, który ciągle w Polsce panuje, przygotowaliśmy we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz z Ministerstwem Zdrowia wytyczne, które mówią o tym, w jaki sposób zorganizować pracę szkoły, placówki oświatowej, tak aby uczniowie, nauczyciele, personel pracujący w szkole mogli czuć się bezpiecznie.
Tak, pytanie do Was. Czy zgadzacie się z ministrem edukacji narodowej, że obecna sytuacja z pandemią koronawirusa pozwala na otwarcie szkół od 1 września i wrócenia do tradycyjnego modelu edukacji? Wiesława Gazda.
No, trudno się zgodzić z ministrem, skoro mamy dane, ile zakażeń koronawirusem jest obecnie. Wiemy też, przy jakiej skali epidemii szkoły zostały zamknięte i słusznie. I być może to była jedna z przyczyn, że u nas ta epidemia nie rozszalała się tak jak w niektórych państwach. No ale teraz mamy wyraźny wzrost zachorowań i w tym momencie no, takie butne zapewnienia, że nic się nie dzieje, że nic nie grozi i uczniowie mogą być bezpieczni, no to jest co najmniej jakaś krótkowzroczność ministra. Tutaj znalazłam model opracowany przez taki zespół współpracujący z rządem. To jest interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego i pojawia się tutaj informacja, że nawet kilkukrotnie może wzrosnąć liczba chorych z koronawirusem po otwarciu szkół. Czyli ktoś nad problemem się pochylił i coś takiego z obliczeń wynika. Podana informacja, która się pojawiła na początku programu o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych po otwarciu szkół, 40-procentowy wzrost zachorowań wśród dzieci i młodzieży, to jest coś, co to są twarde dane i na ich podstawie można coś wywnioskować, natomiast minister wnioskuje coś zupełnie innego i to jest dla mnie niezrozumiałe.
Jako jeden z powodów Dariusz Pionkowski podaje sytuację w większości krajów europejskich, gdzie dzieci wróciły lub wracają do nauki stacjonarnej. Pastor Paweł Chojecki.
No tak, ale na przykład w Niemczech mamy znowu rekordy zachorowań, także mówienie, że coś robi nasz sąsiad czy inne kraje Europy, zobaczcie Państwo, jak jest instrumentalnie wykorzystywane. Jeszcze niedawno, właśnie kiedy nastąpiło zamknięcie szkół i rzeczywisty spadek zachorowań, to ten sam rząd chwalił się, że tak sobie dobrze radzi w przeciwieństwie do tych krajów zachodniej Europy, gdzie jest dużo gorzej. No teraz mówi, że aha, tamci otwierają, mają jeszcze więcej zachorowań, no to i my otworzymy, będziemy mieć jeszcze więcej zachorowań. Bee! No bo to mniej więcej koziołek matołek takie kucypały by opowiadał. Przy dużo mniejszym niebezpieczeństwie, zamknięto szkoły, odwołano matury te międzynarodowe, później było przesunięcie matur głównych, czyli ogromne zamieszanie dla setek tysięcy ludzi w Polsce, bo to i uczniów, i rodziców. A teraz się mówi, że w sumie to tam wystarczy, może w kilku powiatach, by zrobić jakieś lekkie ograniczenia. Także no, to jest kpina. To jest to, co prezentuje dzisiaj minister Piątkowski, to jest jakaś kpina i na pewno nie chodzi o zdrowie uczniów, na pewno nie chodzi o zdrowie starszych nauczycieli, bo ci się też boją, na pewno nie chodzi o zdrowie starszych rodziców czy dziadków, bo przecież te dzieci przywloką chorobę do domu, bo wiadomo, że dzieci nawet bardziej rozprzestrzeniają chorobę niż dorośli. To też nowe badania to pokazują. Nawet jak same niespecjalnie będą reagowały na tego wirusa, no to mogą go roznosić. Także tu widać, że powody są jakieś inne. Powody decyzji ministra są na pewno niezwiązane z dobrem polskich dzieci, ani ich rodziców czy nauczycieli.
Tutaj warto przypomnieć słowa ministra premiera Morawieckiego, który 25 czerwca powiedział, że to jest pewna decyzja, że 1 września uczniowie wrócą do szkół, a studenci 1 października wrócą na uczelnię. Premier wtedy dodał, że mamy dużo więcej doświadczeń i nie zamierzamy zamykać gospodarki w takim stopniu, jak do tej pory, nawet kiedy jesienią koronawirus zaatakuje ponownie. To mówił w czerwcu, tak jak mówiliśmy, kiedy jeszcze sytuacja była lepsza. Kiedy spojrzymy na wykresy, widzimy, że w Polsce cały czas przybywa zakażeń.
Ale ciekawe, że już wtedy wiedział, co zrobią.
I to była pewna decyzja.
Co zrobią we wrześniu. Zobaczcie, że ta decyzja nie ma żadnego związku ze stanem epidemiologicznym, nie? Czyli z ilością zachorowań, śmierci, z zagrożeniem. Ona wynika z jakichś innych przesłanek. Warto by się zastanowić. Wtedy ta gadka wynikała z przesłanek wyborczych, żeby wygrał prezydent Duda, żeby w ogóle zrobić wybory i twierdzić, że one się odbyły tam demokratycznie, bez żadnych zakłóceń i różne takie kłamstwa i kucypały.
Szczególnie, że jak przed chwilą wspomniała Wiesława Gazda, eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego ostrzegają rząd, że kiedy otworzy się szkoły, może być kilkakrotnie więcej zakażeń. Jeszcze podam wypowiedź ze Stanów Zjednoczonych. Michael Strain, jest to dyrektor studiów nad polityką gospodarczą, związany raczej z prawicą, powiedział, że jeśli prezydent Donald Trump chce, aby na początku listopada, kiedy zaczyna się głosowanie, gospodarka rosła, to bardzo ważne jest uporządkowanie polityki już w lipcu i w sierpniu. I tutaj jeśli chodzi o szkołę. Nie da się uruchomić z powrotem gospodarki, nie otwierając szkół. Czyli wskazuje również na to, że wielu pracowników nie może iść do pracy, jeśli ich dzieci zostają w domu. Mówiliśmy wcześniej o przykładzie Stanów Zjednoczonych. Z raportu opublikowanego przez Amerykańską Akademię Pediatrii oraz Stowarzyszenie Szpitali Dziecięcych wynika, że w drugiej połowie lipca nastąpił 40-procentowy wzrost zakażeń u dzieci koronawirusem i przypomnimy, że nie wszystkie szkoły zostały otwarte, jednak prawie 100 tysięcy dzieci zaraziło się koronawirusem i to w drugiej połowie lipca. Mamy wypowiedź polityka prawicowego. Pytanie, czy w Polsce również tak naprawdę chodzi o sprawy gospodarcze, o to, żeby rodzice mogli pójść normalnie do pracy, żeby mieli wolną głowę? O co chodzi Ministerstwu Edukacji Narodowej?
To właśnie jest ten cel, który podejrzewamy. Że zobaczcie, nie chodzi o dobro dzieci, nie chodzi o ich edukację, nie chodzi o ich zdrowie, nie chodzi o zdrowie starszych rodziców, nauczycieli, etc. Chodzi tylko, żeby ludzi zagonić do roboty. Kobiety na traktory. To jest prawdziwe hasło, to jest prawdziwy cel tych różnych socjalistów i komunistów. Bo oni potrzebują rąk do pracy w gospodarce. Nie chcą, żeby jedno z rodziców zajmowało się dziećmi, bo tak jest w przypadku, kiedy szkoły są zamknięte, no to albo jedno z rodziców, albo babcia, jeśli mamy babcia z dziadkiem, jeśli mamy rodziny mieszkające gdzieś blisko dwu, trzy pokoleniowe, nie? Także tu mamy całą tajemnicę tej socjalistycznej wiary. Szkoły, czyli zabranie dzieci z domu, potrzebne są po to, żeby rodzice ruszyli na traktory. I to jest prawdziwy cel. Kropka. Nic więcej. Żadna edukacja. Bo wyniki wszystkich testów polskich, matur i tak dalej pokazują, że dzieci są coraz gorzej wyedukowane. Czyli szkoła socjalistyczna nie działa, ale trzeba do niej chodzić, żeby rodzice zaiwaniali.
Widać, że to nie jest tylko polski trend. Mamy głos z Wielkiej Brytanii. Boris Johnson mówi tak. Utrzymywanie szkół zamkniętych nawet na chwilę dłużej niż jest to absolutnie konieczne jest społecznie nieakceptowalne, ekonomicznie i moralnie niedopuszczalne. Także mówimy o Polsce, mówimy o Wielkiej Brytanii, mówimy o Stanach Zjednoczonych. Pytanie do Wiesławy Gazdy, ale ktoś może powiedzieć, że przecież trudno już wytrzymać w domu. Dzieci ciągle siedzą przed komputerami, są zmęczone. To wynika również z najnowszych badań. Pełen raport zostanie opublikowany na jesieni, ale wynika, że zarówno rodzice, uczniowie i nauczyciele jednak gorzej mają się psychicznie w czasie edukacji zdalnej. To może jednak warto wrócić do szkół w formie tradycyjnej. Wiesława Gazda.
No tak, od wielu lat, odkąd pracuję, w momencie, kiedy już internet się pojawił powszechnie w domach, to ja słyszę właśnie, że dzieci ciągle siedzą przed komputerem po lekcjach, więc mogą siedzieć przed komputerem w czasie lekcji, a później robić coś innego. Także ja myślę, że tutaj to jest jakaś wymówka. Wiadomo, że swobodniej się dziecko czuje w klasie, kiedy ma kontakt z nauczycielem twarzą w twarz, że takie siedzenie na przykład przed programem Zoom może być troszkę męczące, ale no nie oszukujmy się, dzieci wcale jakby od komputera nie stroniły wcześniej i w momencie, kiedy komputer stał się narzędziem pracy i narzędziem nauki, to im się może przestał podobać. No ale to jakby trzeba tu wybrać to, co jest ważne i to, co jest bezpieczne, a dostarczyć dzieciom rozrywki właśnie na świeżym powietrzu czy jakichś zabaw ruchowych i wtedy ten problem zostanie wyeliminowany, no bo jeśli dziecko rzeczywiście spędza lekcje przed komputerem, a potem czas wolny też spędza przed komputerem, no to ma ten problem, ale to przecież rodziców głowa w tym, żeby było inaczej. Także nie sądzę, żeby to stanowiło jakiś problem.
To jeszcze cię dopytam o te wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czy one są wystarczające w obecnej sytuacji? Minister Piątkowski podkreśla, że w szkołach nie będzie jednak obowiązek noszenia maseczek ani zasłaniania ust i nosa. Co prawda mówi o higienie osobistej, ale widać, że nie będzie tego obowiązku. Czy te wytyczne będą według ciebie wystarczające, żeby zachować bezpieczeństwo?
No one na pewno nie są w stanie nikomu niczego zagwarantować, bo przebywanie takiej liczby uczniów w jednym budynku czy w jednym pomieszczeniu, no to wiadome jest, że zagrożenie jest oczywiste. Ja tutaj jeszcze na taki czwarty punkt wśród wytycznych zwróciłam uwagę, to jest do uczniów. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. I tak sobie myślę, czy minister Piątkowski był kiedyś w szkole i widział, jak dzieci się witają, nastolatkowie, młodzież. To podawanie ręki to jest już jakaś przeszłość. Teraz dzieci rzucają się sobie w objęcia, przytulają się po kilka sekund i tak się witają z każdym. Jakaś taka moda przyszła, no ale tak jest. No i co zrobi minister Piątkowski? Wyśle sanepid, żeby dawał dzieciom mandaty? No one się nie będą zachowywać inaczej. To jest pewne. Także no, to jest wytyczne, można sobie pisać różne, ale no, z jakiego paragrafu tutaj, nie wiem, nagany jakieś, to jest dziwne po prostu.
Pionkowski będzie osobiście sprawdzał, czy uczniowie witają się ze sobą. Świat obiegło również zdjęcie z jednego z korytarzy z liceum z Georgii, kiedy widać zatłoczenie i mieliśmy tragiczny przykładek z tego stanu, kiedy zmarł 7-latek na koronawirusa. Jest to najmłodsza ofiara chińskiego wirusa, pastor Paweł Chojecki.
Widać, że jak człowiek zostaje ministrem, to albo dennie głupieje, albo staje się zawodowym kłamcą. No nie wiem, co wybrać, bo przecież pan Piątkowski był nauczycielem w Białymstoku, o ile pamiętam. No to wie, jak wygląda szkoła, nie? Wie, jak wygląda korytarz szkolny. W tym debilnym zarządzeniu z tymi wytycznymi, oprócz tego, żeby tam wytyczne dla uczniów, żeby sobie nie podawali ręki, to jest, żeby się nie gromadzili w większych grupkach. Wyobrażacie sobie państwo, no to musiał jakiś jełop, który nigdy nie był w szkole, pisać, nie? To te wytyczne, żeby ładnie na papierze wyglądało, ale dziwię się ministrowi Piątkowskiemu, który wie. I teraz nie wiem, czy w ministerstwie jest jakaś taka bramka głupoty, że jak przechodzisz przez wrota tego ministerstwa, to ci, że tak powiem, ryje beret od razu.
Podobnie Łukasz Szumowski, minister zdrowia.
Czy po prostu stał się zawodowym kłamcą, że o takie wytyczne z Warszawy wysyła do szkół, które są absolutnie niemożliwe do jakiegokolwiek wyegzekwowania w żadnej ze szkół, chyba że w pustej.
Pokażmy fragment wypowiedzi ministra Piątkowskiego, który mówi o przypadku indywidualnego toku nauczania i wracamy za chwilę.
Jeżeli dziecko ma rzeczywiście jakąś przewlekłą chorobę, wówczas powinno udać się u lekarza i dopiero zalecenie lekarskie będzie podstawą do tego, aby inaczej zorganizować pracę z danym uczniem, przyznać mu jakiś indywidualny tok nauczania. Natomiast sama obawa rodziców przed ogólną sytuacją epidemiczną nie jest skazaniem do tego, aby takie dziecko przeszło na tryb zdalny.
W rozmowie z Super Expressem Dariusz Piątkowski dodaje, że samo to, że z dziećmi mieszka ktoś inny, nie jest powodem do tego, aby uczeń nie poszedł do szkoły ani na lekcje. To nie może być tylko decyzja rodziców. W takiej sytuacji będzie musiało być zalecenie lekarza, podobnie w przypadku przewlekłych chorób dzieci. Czyli tak jak rozumiem ministra Piątkowskiego, rodzic nie będzie z powodu lęku przed koronawirusem mógł samodzielnie zdecydować, że nie posyła swojego dziecka do szkoły, tylko będzie musiał czekać na zgodę lekarza. Wiesława Gazda, czy dobrze rozumiem ministra Edukacji Narodowej?
No ja też się zastanawiałam, czy dobrze go rozumiem, bo no to jest ewidentne wejście w tą relację władza rodzicielska i dziecko i tutaj pozbawienie rodziców możliwości decydowania. I myślę sobie, że ten powrót do szkół może mieć też tą drugą przyczynę, oprócz przyczyny gospodarczej, jeszcze właśnie tę, która tutaj tak się przewija, że nagle się okazuje, że szkoła może funkcjonować na innych zasadach, nie musi to być system ten jeden, jedyny, raz na zawsze przyjęty i myślę, że ministerstwo, myślę, że też szerzej rząd zaczął obawiać się tego, że edukacja przestanie być centralnie sterowana i że pojawią się jakieś właśnie alternatywne formy uczenia, że nie wszystko będzie musiało iść pod ten jeden deseń. Zaczęły się też coraz bardziej popularne stawać właśnie i przede wszystkim homeschooling. Tutaj rodzice zobaczyli, że jest to fajna forma, która wychodzi naprzeciw potrzebom dziecka, daje dużą swobodę, również całej rodzinie daje dużą swobodę. Nauka przebiega przez cały czas, na urlopie, w domu, przy zajęciach kuchennych. No i rodzice tak zobaczyli, że to niekoniecznie musi być takie skoszarowanie i to według jednej wytycznej. Także no myślę, że tutaj te takie bardzo ostre słowa no pokazują, że ministerstwo próbuje zagonić znów do szeregu całe to towarzystwo, które się zaczęło gdzieś tam rozchodzić po nauczaniach indywidualnych, po homeschoolingu. Myślę, że tutaj jakieś takie zagrożenie dla systemu zobaczyli i przystępują do dyscyplinowania.
Mówiliśmy o tym w czerwcu, że edukacja domowa staje się coraz bardziej popularna wśród polskich rodziców, bo tak jak przed chwilą wspomniałaś, zobaczyli, że jest to możliwe właśnie w czasie pandemii, kiedy byli i tak zmuszeni do edukacji zdalnej. Pastor Paweł Chojecki, co byś odpowiedział na te słowa ministra edukacji narodowej?
To są słowa komucha. Nie wiem, czy minister wypowiada je świadomie, czy mu ktoś napisał na kartce, ale to są słowa socjalistycznego etatysty, czyli takiego, który uważa, że nie Bóg jest najwyższą władzą, nie rodzice są najwyższą władzą dla dzieci, czyli że Bóg im dał dzieci na wychowanie, tylko że państwo jest najwyższą władzą, także ponad Boga i także ponad władzę rodzicielską. Przypominam, że w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, kiedy ty chodziłaś do szkoły, rodzic miał prawo napisać usprawiedliwienie i nie trzeba było do tego lekarza. Tylko rodzic zdecydował, że dziecko albo się źle czuje, albo jest chore, jeszcze w takim stopniu podejrzanym, że nie wiadomo, w którą to stronę się rozwinie, że jeszcze interwencja lekarska jest niepotrzebna, a wystarczą jakieś domowe sposoby i poczekamy. Ale na pewno nie ma co iść do szkoły, ryzykować, że się przeziębi albo jeszcze innych zarazi. Zobaczcie, że tutaj już jak gdyby zaczyna zostać wprowadzany ten model niemiecki, ten hitlerowski model, że praktycznie to państwo jest właścicielem dzieci, a rodzice są tylko takimi dawcami jedzenia, nie? I noclegu. Nie? Przypominamy przecież, że to w Niemczech była taka afera, że nawet aresztowano na lotniskach rodziców, którzy chcieli tam, zdaje się, dzień wcześniej przed jakimś świętem tam polecieć na jakiś tam wypoczynek do Włoch czy Chorwacji, nie wiem, ale ich zgarniano za jeden dzień nieobecności w szkole. Jeśli rodzic był z dzieckiem na lotnisku, zgarniała ich policja i różne tam jakieś nieprzyjemności były. Ja uprzedzałem, że rząd PiSu, tak wpatrzony w Angelę Merkel i w hitlerowców niemieckich, tych dzisiejszych już, będzie starał się te hitlerowskie metody socjalistyczne, bo hitleryzm no to jest narodowy socjalizm. Nie? Tu mamy już ostatnie momenty, kiedy można gdzieś znaleźć jeszcze w kioskach ruchu pewnie miesięcznik Idź pod prąd.
Elektroniczna.
Tak, u nas można zamawiać. Tu są różne aspekty socjalizmu przekazane. Zobaczcie, to jest tam ponad 100 stron, także socjalizm to śmierć i ta wypowiedź pana ministra Piątkowskiego, mam nadzieję, że nieświadoma, nie? Że on jakąś bzdurę z kartki czyta, a w ten sposób nie myśli.
Dwukrotnie to powtórzył.
Bo jeśli tak myśli, no to ma zryty komuszy beret. No i tyle. I tyle. Wbrew zresztą konstytucji polskiej, nie? Także, bo konstytucja szanuje władzę rodzicielską, a tutaj widać, że rząd takimi małymi plasterkami, metodą salami, chce odkroić tu już resztki władzy rodzicielskiej i zaczyna właśnie już tu, że tylko lekarz ma prawo, tu urząd, państwo, pieczątka, nie, papier, bumaga i takie
ciekawe,
różne
co
bzdety
w takim
tu
razie robi z rodzicami, którzy nie zgodzą się, żeby ich dzieci poszły do szkół we wrześniu. Przypomnijmy wypowiedź rodzica, ale i nauczyciela języka angielskiego, który ma doświadczenie w nauce online, Pawła Machały, o Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest to wypowiedź z czerwca tego roku. Wracamy za kilka minut.
Zapominamy, że edukacja, czy Ministerstwo Edukacji w rzeczywistości nie jest potrzebne. Że no, mówimy tutaj ciągle o ratowaniu jakiegoś takiego takiej narośli na systemie rządzenia państwem, która jest po prostu naroślą. I ona karmi siebie, no bo każda narośl siebie karmi, wydziela część tych soków z organizmu właśnie tym, którym się ma opiekować, ale jej głównym interesem jest przetrwanie. Jeśli bym mógł sparafrazować pana premiera, to powiedziałbym, że to, co jest pewne, to, że 20 września będzie dalej premierem. To na pewno potrafi zadbać. W miarę pewne jest to. Czy będzie pandemia, czy nie, czy będzie chodzenie do szkoły bezpieczne, czy nie, to nie ma na to żadnego wpływu. Lepiej by było, gdyby to nie rząd centralny miał wpływ na to, czy moje dzieci będą chodziły do szkoły, jeśli ja jako rodzic uznam to za nieodpowiedzialność.
Pytanie powstaje, po co w tym momencie Polakom Ministerstwo Edukacji Narodowej i co powinni zrobić rodzice, ale też i uczniowie i wszyscy, którzy pracują w placówkach oświatowych, skoro rząd twardo stoi przy tym, żeby otwierać szkoły od 1 września. Wiadomo, że to nie jest 1 września, tylko to już w zasadzie teraz są przygotowania do roku szkolnego. Co w tej sytuacji powinni zrobić Polacy? Wiesława Gazda.
No, powinni zachować się tak, jak uważają za słuszne, czyli rodzice, którzy obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci, o zdrowie domowników w związku z pójściem dzieci do szkoły, no powinni po prostu zrobić tak, jak uważają, czyli dzieci do szkoły nie posłać. A gdyby to była zdecydowana większość, no to powstałoby coś w rodzaju strajku szkolnego i to może otrzeźwiłoby takie właśnie zapalone głowy, jak ministra Piątkowskiego. No też widzimy, co się dzieje w kopalniach i szkoły mniej więcej powtórzą ten scenariusz. Jeśli się pojawią zachorowania, to wtedy pójdzie tak jak poszło po Śląsku. I myślę, że rodzice, no ja wiem, że są tacy, którzy się nie mogą doczekać, żeby dzieci wysłać do szkoły i pójść do pracy, ale no myślę, że jednak większość zachowa rozsądek i stanie tutaj murem, sprzeciwi się i dzieci do szkoły nie pośle. Jeśli chodzi o nauczycieli, to tutaj jest naprawdę bardzo dużo obaw w tej grupie zawodowej, no bo to są właśnie takie miejsca i takie relacje międzyludzkie, że tutaj nie ma mowy o obostrzeniach, o zachowaniu dystansu, o jakimś takim rozsądku. To są dzieci, ale to też jest młodzież i młodzież też jest nie do opanowania w tych sytuacjach, więc wydaje mi się, że tutaj po prostu powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce jako społeczeństwo.
Bardzo dziękuję za ten głos, czyli Polacy powinni postawić przede wszystkim na ochronę życia swojego.
Przede wszystkim postawić na to, żeby jakiś menel, czyli urzędas z Ministerstwa Edukacji Narodowej nie decydował o naszym życiu rodzinnym i o naszym zdrowiu i ewentualnie o naszym życiu czy naszych dziadków, bo to jest skandal, to jest komuszy skandal, nie? Na to wolni Polacy nigdy by sobie nie pozwolili. Czy jesteśmy wolnym narodem, no to ciągle stawiamy to
pytanie. Rodzice mogą się obawiać, że może władza będzie na przykład chciała odebrać prawa rodzicielskie za nieposłanie swojego dziecka do szkoły.
Może tak robić. W stylu tym hitlerowskim, socjalizmu tego hitlerowskiego, władza może tak chcieć zrobić. Nie? Dlatego no, wolność to jest ryzyko. To nie jest tak, że tak powiem, będą tylko laurki, różowe kwiaty i będziemy na chodnikach rysować tam jakieś baloniki na druciku i tak dalej. Nie? To jest ryzyko, że idziesz na walkę z systemem. Nie? System będzie chciał cię zniszczyć, stłamsić, zniechęcić do wolności. Nie? Jakie rady? No po pierwsze, przypomnijmy sobie naszą historię. Tu powiedziałaś, że wrócić do tradycyjnej szkoły.
Tak, mówi Dariusz Piątkowski, do tradycyjnego modelu nauczania.
No to jest niełukiem. Jak ci, którzy tam, te 25 więcej tam procent maturzystów, którzy nie umieją tam tych prostych ćwiczeń zrobić na maturze, jest zwykłym niełukiem. Szkoła nie jest tradycyjnym modelem polskiej edukacji, panie ministrze. To nauczanie domowe podczas zaborów, do których się odwołujemy, że tam właśnie polskość przetrwała, była właśnie podstawowym sposobem wychowywania dzieci. Jeśli ktoś był bogatszy, zatrudniał guwernerów w wielu polskich dworach, czy rodzinach nawet bogatszych mieszczan, byli właśnie tacy prywatni nauczyciele, którzy zajmowali się zwykle gromadką dzieci, czyli takie mini domowe szkoły, bym to nazwał. Bo starsze dzieci, młodsze i tak dalej, w zależności jak był zdolny i w jakim ile było dzieci, a zwykle było dość dużo, także to były takie większe grupy, powiedzmy. Jeśli ktoś nie miał tyle pieniędzy, żeby go było stać na guwernera, no to sam edukował swoje dzieci. Szkoła była narzędziem rusyfikacji. Ja nie wiem, czy on takie lektury, syzyfowe prace...
A teraz zmieniają te lektury.
Jak to tam,
może?
Panie Piątkowski? Czytał pan? Czy nie? U was? Uma? I tak dalej, no ale dobra, skończymy. Szkoła w Polsce kojarzyła się z rusyfikacją, germanizacją albo skomuszeniem polskich dzieci. Bardzo krótki okres funkcjonowania właściwego polskiej szkoły to jest kilkanaście lat międzywojnia, bo nie od razu szkoły powstały, szczególnie na wsi, to gdzieś do połowy lat 20. Czyli kilkanaście lat były polskie szkoły, gdzie mniej więcej ten system dobrze funkcjonował, a przez ostatnie 200-300 lat, no to mówię, szkoła kojarzyła się z praniem mózgu, zniszczeniem psychiki dzieci, zniszczeniem ich patriotyzmu, zniszczeniem ich moralności, a prawdziwe wychowanie to było w polskim domu, panie ministrze. Także jeśli chodzi o tradycję, to chyba wam się z sowiecką tradycją coś pomyliło.
Wspomniałeś o edukacji domowej. Często mówimy o tym w antenie telewizji Idź Pod Prąd. Gościmy Annę Kopeć, która jest pionierką edukacji domowej w Polsce. Jeśli zastanawiacie się nad edukacją domową, jest to wspaniały moment, żeby odezwać się do nas i pomożemy wam w tym procesie. Piszcie na kontakt@idzpodprad.pl. Dzięki Bogu edukacja domowa jest jeszcze legalna w Polsce, tu, więc warto to wykorzystać.
Tu dobra wiadomość. Coś tam w ministerstwie przespali i na razie obowiązują takie rozluźnione przepisy zgłaszania się do edukacji domowej. Już nie potrzeba tego tam jakiegoś badania głupawego.
Opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej. No. Czyli warto
państwowej,
tym
oczywiście
wykorzystać ten moment.
Teraz bardzo łatwo jest wejść na ścieżkę tradycyjnej polskiej edukacji, czyli edukacji domowej.
Chciałam na chwilę pochylić się nad rolą dyrektorów szkół. Obecnie w czasie pandemii, Wiesława Gaza, ty byłaś wicedyrektorką szkoły, więc dobrze znasz ten temat. Minister Piątkowski mówi, że w przypadku zagrożenia epidemicznego w danej placówce czy w danej części kraju, dyrektor szkoły przy zgodzie organu prowadzącego będzie mógł przejść na model mieszany, czyli naukę zmianową, przejście części uczniów na nauczanie na odległość lub, jeśli będzie to konieczne, powrócić do nauki zdalnej, ale jednak będzie to dotyczyć sytuacji wyjątkowych. Jak to rozumieć? Czyli dyrektor będzie mógł zdecydować, czy w jego szkole będzie edukacja tradycyjna, jak twierdzi minister Piątkowski, czy model mieszany, czy również edukacja zdalna, czy będzie musiał uzyskać zgodę? Jeśli tak, to kogo? Wiesława Gazda.
Tak, będzie musiał uzyskać zgodę organu prowadzącego, czyli gminy w wypadku szkół podstawowych, no i powiatu w wypadku szkół ponadgimnazjalnych. Także droga nie jest taka łatwa. No myślę, że gdyby pojawiły się zachorowania na masową skalę, no to tutaj rzeczywiście te organy prowadzące no jakoś zadziałają szybko, no ale jednak ta droga do zamknięcia czy do tego trybu mieszanego nie jest taka prosta. Do tego jeszcze trzeba będzie odpowiednią opinię sanepidu, że jednak jest jakieś zagrożenie i ten mieszany system trzeba wprowadzić. Przy czym ten mieszany system też wprowadzi zamieszanie, bo to będzie reorganizacja już w trakcie roku szkolnego zajęć. Trzeba będzie tutaj no, bardzo różne sposoby wprowadzenia tego trybu proponuje minister Piątkowski i mówi można tak, można siak, ale tak naprawdę to znowu spadnie na barki dyrektorów, jak to organizacyjnie zrobić, żeby to jakoś zadziałało. Pamiętajmy, że dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo każdego dziecka. I z jednej strony jest odpowiedzialny za to, że w szkole wybuchnie epidemia i dziecko się zarazi i później mogą być jakieś konsekwencje zdrowotne, ale jeśli zawiesi zajęcia, któremuś dziecku coś się stanie, no to też, też on jakby odpowiada za bezpieczeństwo dzieci tak permanentnie, więc to jest stawianie dyrektorów w naprawdę bardzo trudnej sytuacji i to jest jakby powtórka tego, co było na samym początku, kiedy zawieszono zajęcia, też wszystko spadło na dyrektorów, oni musieli wszystko to zorganizować i nie dostali z ministerstwa żadnych narzędzi. Ponad miesiąc w niektórych szkołach nie odbywały się zajęcia zdalne, a tylko rozsyłanie materiałów, a tu po prostu ministerstwo nie zrobiło nic. Natychmiast do szkół powinny pójść właśnie narzędzia do zdalnej nauki, jakieś bardzo szybkie kursy dla nauczycieli, żeby się odnaleźli w tej sytuacji, no bo oczywiście uczelnie nie uczą czegoś takiego, jak edukować na odległość. Czyli no jakby jest to takie fajne wydawanie rozporządzeń, jakie tam przyjdą komu do głowy, no i dyrektorze i nauczycielu radź sobie sam. No, typowa taka psychologia ze strony ministerstwa, które nie bierze na siebie odpowiedzialności również za te niepowodzenia w edukacji, które miały miejsce ostatnio. Zrzucanie odpowiedzialności na dyrektorów, na nauczycieli, na rodziców, a ministerstwo tutaj nawet sobie żartuje, pan Szumowski mówi, że ludzie się nie zarażają na ulicach, zarażają się na imprezach, no to właśnie, to te imprezy chyba w kopalniach się odbywały. Także no takie lekkie podejście rządzących do tego, co się dzieje, to jest naprawdę i deprymujące, i denerwujące, a jednocześnie właśnie cała odpowiedzialność spada na dyrektorów, którzy też nie mają takiej swobody działania, bo mogą działać tylko w ramach tego, na co łaskawie zgodzi się pan Piątkowski.
Niestety postawa rządzących wpływa na całe społeczeństwo, ale tak jak wspomniałaś, na dyrektorach szkół leży ogromna odpowiedzialność, ale z drugiej strony nie mają autonomii i nie mogą na podstawie własnej oceny i okoliczności w danym regionie ocenić, jaki model konkretnie wprowadzić w ich szkole, pastor Paweł Chojecki.
No, dlatego współczujemy dyrektorom i nauczycielom, którzy będą z tym menelstwem musieli mieć do czynienia. I nie mówię tu o części tej młodzieży z marginesu, ale o właśnie tych nadzorcach z MEN-u, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo to oni największy bałagan i wprowadzają szkołę i najbardziej są odpowiedzialni za niszczenie polskiej szkoły, polskiej młodzieży, za coraz gorsze wyniki w nauce, co każdy test, każda matura potwierdza z roku na rok. Co powinniśmy zrobić? Mówiłem już, żeby po prostu sięgnąć do dobrych tradycji polskiej szlachty, polskiej inteligencji, która właśnie w ten sposób, buntując się przeciwko, oczywiście w takim tym modelu Dalai Lamy, nie? Czyli takim, czy Gandhiego, nie? O takim obywatelski bunt, obywatelskie nieposłuszeństwo, jak tylko mogli, unikali państwowej szkoły. Czy to ruskiej, czy to komuszej, czy to hitlerowskiej, nie? I starali się sami realizować ten obowiązek wychowania i edukacji swoich dzieci. Warto do dobrych polskich tradycji się cofnąć. Warto też sięgnąć do Biblii i przypomnieć sobie, jakie są obowiązki rodziców, a nie państwa w stosunku do dzieci własnych. No i teraz przychodzą te metody już konkretne. Na pewno wzywamy do tego rodziców, żeby dzieci nie posłać pierwszego czy tam którego września. Nie? Niezależnie, czy zdecydujecie się na edukację domową i formalnie już to przeprowadzicie, czy też będzie to wasz wyraz takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa w stosunku do hunty, która chce narazić dzieci i rodziny polskie na ogromne niebezpieczeństwo. Także to jest jakiś konkret, który każdy rodzic będzie mógł zrobić. Ja rozumiem, że spora część rodziców, tu już Wiesia o tym mówiła.
Ma obowiązki.
Nie, ma dosyć swoich dzieci.
Również.
Ma dosyć swoich dzieci i chcieliby, żeby się kto inny nimi zajął. I dlatego z ulgą by do szkoły tego. No to tym rodzicom mówimy jedno. Wiesz, czyja to wina, że nie możesz wytrzymać ze swoimi dziećmi? Tak, twoja. To ty je rozpuściłeś. I teraz nikt ci ich nie naprawi, oprócz ciebie. To ty masz się wziąć za naprawienie swoich dzieci, za poprawienie tych błędów wychowawczych. To jeszcze się da, jeszcze masz szansę. Jeszcze możesz sięgnąć do Biblii, jest też bardzo wiele bardzo dobrych książek chrześcijańskich na temat wychowania dzieci. Jeśli potrzebujesz się douczyć, proszę, są narzędzia. Ale nie próbuj spychać z siebie tego obowiązku. Bo problem będzie narastał. Czym dłużej będziesz chował głowę w piasek i uciekał od odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci, tym trudniej będzie ci zawrócić je ze złej drogi, a później będziesz gorzko płakał, widząc upadek w dorosłym życiu swoich pociech. To jest dla tych rodziców bardzo, myślę, no, ciężkie, ale ważne ostrzeżenie. Ci z kolei, którzy rozumieją, że szkoła niszczy dzieci, że szkoła albo jest co najwyżej taką poczekalnią na czas pracy rodziców, a w rzeczywistości jest instytucją demoralizującą polskie dzieci i ogłupiającą ich.
No widać to po wynikach ostatnich matur. Jest dużo gorzej w porównaniu z zeszłym rokiem. 74% maturzystów zdało egzamin, a w zeszłym roku było to 80,5%. Minister Piątkowski tłumaczy to w ten sposób, że być może jest to wpływ strajku nauczycieli, a być może edukacja zdalna. Pokażmy fragment wypowiedzi.
No, czyli rżnie głupa, i tak można by powiedzieć.
Ministra Piątkowskiego o teście ósmoklasisty, bo jednak minister planuje jakieś zmiany w przyszłym roku.
Te doświadczenia z obu egzaminów pokazały również, że można przesunąć nieco termin egzaminu. Stąd po dyskusji uznaliśmy, że w kolejnym roku szkolnym przesuniemy przynajmniej na razie egzamin ósmoklasisty. On dotąd zgodnie z regułami odbywał się w końcu kwietnia. Dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie jednak wskazywali, że tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów i oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładają się do nauki. Stąd uzgodniliśmy, że w kolejnym roku szkolnym ten egzamin ósmoklasisty odbędzie się w końcówce maja. To będzie oczywiście oznaczało pewne niewielkie przesunięcie rekrutacji, ale umożliwi jednocześnie przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, której w tym roku nie mogliśmy zrobić ze względu na terminy i na termin odbycia egzaminu ósmoklasisty.
Minister Dariusz Piątkowski odkrył, że egzamin ósmoklasisty jest za wcześnie i w 2021 roku ma on być przeprowadzony pod koniec maja.
No, życzymy kolejnych odkryć ministrowi Piątkowskiemu. Ja tylko powiem, że cały system socjalistycznej szkoły, a w czasie rządów pookrągłostołowych to jest dalej socjalistyczna szkoła. Tu się nic nie zmieniło praktycznie na żadnym etapie, oprócz takiego troszeczkę rozszczelnienia systemu, że powstały konkurencyjne szkoły prywatne i właśnie edukacja domowa, to ta główna barka, łajba szkolnictwa, szkolnictwo państwowe jest dalej przeżarte różnymi muchomorami socjalizmu, czy hubami, jakby ktoś chciał bardziej pasożytnicze określenie. Cały system testów, który został wprowadzony gdzieś tam, nie wiem, lata 90., nie? Bo ty już podlegałaś temu systemowi?
Tak, no egzaminy gimnazjalne.
Takie bzdury. On został opracowany nie żeby sprawdzić wiedzę ucznia. Wiecie, po co został zrobiony? Żeby tresować uczniów w odgadywaniu życzeń władzy. To jest tak zrobione, szczególnie w tych takich humanistycznych, czyli historia, ale najbardziej język polski. Tam przecież jest tak to skonstruowane, ta praca pisemna, że jeśli nie będziesz miał wręcz takich kopiuj-wklej z życzeń władzy w swoim tekście, gdzie masz swoje poglądy przedstawiać, to już masz pałę. Najbardziej twórczy uczeń najgorzej zda ten egzamin. Bo tylko taki, który będzie wklejał frazy w bełkot, o, fraza jest, piątka, następny. To jest już dobry, że tak powiem, produkt końcowy. Tak nie wiem, czy mogę wulgarnie. Wydalony przez szkołę państwową. Bezmyślny tłomok. Bez żadnej wiedzy
umiejący tylko recytować formułki, które władza chce od niego usłyszeć. To jest efekt państwowej szkoły. Coraz więcej tumanów chodzi po ulicach. Także to trzeba szybko skończyć z tym menelstwem i z tym socjalistycznym, komunistycznym obowiązkiem szkolnym, bo naprawdę stracimy naszą młodzież.
Minister Pionkowski dodaje, że nie w przypadku maturzystów chodzi nie tylko o brak kontaktu z rówieśników ze sobą, ale o to, że nauczyciele nie mają możliwości dyscyplinowania czy zachęcania uczniów do nauki. Wiesława Gazda, co sądzisz o tych wytłumaczeniach ministra Pionkowskiego, jeśli chodzi o słabe wyniki matur w tym roku?
No tak, jeszcze może króciutko do tego, do wypowiedzi poprzedniej. To jest też przykrawanie nauczycieli. To jest nie tylko przykrawanie uczniów i ich myślenia do tego, co chce władza, ale też nauczyciele, wiedząc, że testy są właśnie skonstruowane jak są i że są pewne oczekiwane odpowiedzi, też jeśli chcą, żeby uczniowie dobrze zdali, to muszą też przykroić to, co sami mówią, czyli to jest naprawdę obróbka obu stron. Oczywiście nauczyciele mogą powiedzieć, co myślą, z tym, że no też muszą uczniowi uświadomić, że jeżeli chce mieć wysoki wynik na maturze w kompromisie ze swoimi prawdziwymi przekonaniami, to muszą tutaj dokonać wyboru. Albo piszą to, co uważają, albo piszą tak, żeby dobrze zdać. Jeśli chodzi o wyniki matur i o tą rolę dyscyplinowania i motywowania, no to ja to tak przeczytałam i myślę sobie, dotyczy to ludzi, którzy mają prawa wyborcze, którzy mogą decydować o tym, kto Polską będzie rządził. Dotyczy to ludzi, którzy mają mnóstwo innych praw i mogą podejmować życiowe decyzje, i kogoś takiego trzeba dyscyplinować i motywować, żeby się zechciał uczyć. No panie ministrze, no traktujmy ludzi poważnie. Jak im dajemy dowody osobiste, dajemy im pełnię praw obywatelskich, no to traktujmy ich jak ludzi dorosłych, a nie jakieś dzieci malutkie. Także no tu to mnie oburzyło. Ale to jest efekt obowiązku szkolnego. To jest efekt obowiązku szkolnego, że właśnie uczniom wydaje się, że spełniają obowiązek, więc wyświadczają uprzejmość w szkole, chodząc do niej. Zapominają właśnie o tym, po co chodzą do tej szkoły, po co się uczą. Też z drugiej strony dane pokazują, że właśnie jest wysoki w tym roku odsetek tych uczniów, którzy zdali egzamin bardzo dobrze. Czyli jest wśród tych niskich wyników poprawił się jeden wskaźnik, czyli liczba osób, które napisały egzamin bardzo dobrze. I to też o czymś świadczy, że właśnie dobry uczeń jakby dał z siebie jeszcze więcej, bo mu szkoła nie zabierała niepotrzebnie czasu, więc przygotowali się ci dobrzy uczniowie, także zdali matury jeszcze lepiej, niż gdyby chodzili do szkoły. A tym zależy na nauce, więc na nich się powinniśmy głównie skupiać.
Coś optymistycznego.
Nie, ale to jest właśnie ten kierunek, który proponujemy. Nie wszyscy muszą skończyć studia wyższe. Jeśli współczynnik kończenia studiów wyższych to 50% naszej młodzieży, to znaczy, że 90% z tych, którzy skończyli studia wyższe, nie mają pojęcia o studiach wyższych. I tyle. Czyli stracili czas. Przez ten czas nauczyliby się fachu, zarobiliby trochę pieniędzy, być może wyszliby za mąż, czy ożeniliby się, dzieci by mieli, nie zajmowaliby się głupotami podczas tych pseudo-studiów. Studiować powinno 3, najwyżej 5% populacji. I prawdopodobnie, Wiesiu, jakbyś mogła sprawdzić, ile to właśnie tych uczniów najlepiej napisało te matury, to podejrzewam, że to będzie ten rząd wielkości. Bo to już badania prowadzone od ponad 100 lat mniej więcej to samo mówią. Ile ludzi nadaje się i jakie jest zapotrzebowanie też zresztą na absolwentów uniwersytetów. Nie? Także to jest, że tak powiem, dowód sam się pokazał, że szkoła pomogła wybitnym jednostkom wznieść się jeszcze wyżej. Gdyby chodzili do szkoły, byliby większymi tumanami, mniej by wiedzieli. No to wynika wprost z tego. Ja chciałem jeszcze do tajnego nauczania nawiązać, bo tu mam wspaniałe tradycje rodzinne. Moja babcia poświęciła temu życie i dużo na ten temat wiem z jej opowiadań. Ona mówiła jasno, narodowo-socjalistyczne wychowanie miało na celu stworzenie durnego Polaka, niewolnika, który będzie umiał przeczytać instrukcje obsługi i policzyć tam gdzieś do 10 czy trochę więcej w zależności od potrzeb. To było zapotrzebowanie Hitlera na woły robocze w Polsce. To dzisiaj realizuje komunistyczna, albo precyzyjniej odziedziczona po komunizmie szkołę. Takich ludzi produkuje. Jak Hitler chciał.
Psychologowie od lat zwracają uwagę na takie zjawisko jak ukryty program szkoły, który powoduje między innymi uśrednienie wśród uczniów, czyli brak jest tych uczniów mniej zdolnych i brak jest wybitnych, co nie oznacza, że w rzeczywistości jest taki brak, ale taki jest efekt państwowej edukacji, że następuje uśrednienie uczniów. Być może teraz jest szansa na to, żeby polscy uczniowie mieli czas i szansę prawdziwie wybić się w tych dziedzinach, w których są uzdolnieni, pastor Paweł Chojecki.
I tu właśnie jest ten czas, żeby zawalczyć o polską młodzież, o jej przyszłość. Tu jest czas na tych niezłomnych rodziców, którzy się teraz postawią systemowi. Bo dzisiaj jest jeszcze trudno z edukacją domową. Ale dajmy sobie 2-3 lata, a zobaczycie, jak grzyby po deszczu wyrosną całe programy nauczania internetowe, że wy kupujecie w jakiejś firmie edukacyjnej. Widziałem to, jak to działa w Stanach Zjednoczonych, także to nie są jakieś
tu
moje
mamy
mrzonki.
Głos jednego z profesorów, pracownika Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie, który mówi, jeśli chodzi o spojrzenie w przyszłość uczelni, to przede wszystkim edukacja cyfrowa. Czyli widać, że to jest przyszłość edukacji.
Ale to już od wiele lat funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Tam parę milionów dzieci jest edukowanych zdalnie. Cały czas z woli rodziców. I dzięki temu, że jest tak duży wielomilionowy rynek, to powstało wiele programów nauczania zdalnych, że nauczyciel wykupuje. O, to jest dobra szkoła, ci dobrze fizyki uczą, ci dobrze
rodzic
historii.
Ma po prostu dosyć kupuje, duży wybór.
Tak, kupuje tam lekcje i to nie są wielkie pieniądze. To stać naprawdę, że tak powiem, średnio zarabiających Amerykanów, gdzie tylko niekiedy jeden znam rodzinę z Chicago. Ojciec pracuje, matka mu pomaga oczywiście, ale zajmuje się w domu dziećmi i ich stać. Nawet tę stosunkowo nie z high life'u jakiegoś tam amerykańskiego rodzinę stać na wykupienie dla trójki dzieci edukacji domowej. Rozumiecie? W normalnym państwie to by było normalka. Nie? Także dajmy sobie, nie mówmy, że teraz jest ciężko. Ci pionierzy zawsze mają ciężko, no to dlatego wy jesteście widzami telewizji Idź pod prąd, a nie Płyń z gównem, nie? No to przecież to zobowiązuje, nie? To stańmy na czele tych zmian. My będziemy też już starać się jak najszybciej przygotowywać programy edukacyjne, potem właśnie te programy nauczania, całe, żeby... Także tam jest opieka nauczycieli, tam są w ramach tego też indywidualne konsultacje przez komputer, przez jakiś komunikator z nauczycielem, jeden na jeden. Także to też można załatwić, to się wszystko da. Mamy wspaniałych nauczycieli. Jak upadnie ta komunistyczna, czy tam, już nie będę, szkoła, to najlepsi nauczyciele właśnie znajdą zatrudnienie w edukacji domowej, żeby być tymi, tak jak kiedyś, guwernerami, tylko teraz przez internet i wtedy dużo więcej
tak
dzieci,
naprawdę...
dużo więcej będą mogli nauczyciele zarobić.
Jeśli
też
chodzi o przygotowanie...
Nie będą takim pauperyzacja tego zawodu, że nauczyciel to bidok, no.
Jeśli chodzi o przygotowanie do matury, tak naprawdę często opiera się to na korepetycjach, bo nie jest to możliwe w przypadku zwykłych lekcji. Twoja wypowiedź jest odpowiedzią, myślę, na pytanie naszego widza. Michał, co proponujecie w zamian? Co pracujący rodzice mają zrobić z dziećmi wieku, w którym nie mogą ich zostawić samych w domu? Co z edukacją, gdyż zdalna się nie sprawdziła?
No, po pierwsze, to stwierdzenie, że się nie sprawdziła w momencie, kiedy robiła to państwowa szkoła, kompletnie nieprzygotowana do tego.
My tylko mówiliśmy, jakieś, że już 3 lata temu pisaliśmy
debilne wytyczne, żeby się młodzież w szkołach nie spotykała na korytarzach w większych grupkach. No to ci sami ludzie przygotowali edukację zdalną tam w kwietniu czy kiedyś, nie? przypomniałaś naszą inicjatywę tu właśnie.
3 lata temu,
Wiesia Gazda była tutaj, można powiedzieć, główną osobą, która prowadziła korespondencję z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wtedy chcieliśmy uruchomić pilotażowy projekt zdalnej szkoły. Zobaczcie, gdyby się nam to wtedy udało, znaczy gdyby nam pozwolono, gdyby się nam udało, to byśmy już na 2020 rok mieli sprawdzone systemy nauczania na wszystkich poziomach i moglibyśmy wspomóc ministerstwo. O, macie gotowe, tu, proszę, tylko wystarczy kupić teraz dostęp na tam, nie wiem, 30 tysięcy komputerów czy ileś i już, jedziemy, wszystko jest gotowe. A oni powiedzieli, że nie lzia. Bo trzeba odebrać dzieci z rodziny i zapędzić do kołchozu szkolnego. Tak odpowiedziało menelstwo wtedy.
A do tego warto przypomnieć przykład Korneliusza Kopcia, który zdecydował się nie iść na maturę, zaczął akcję hashtag nie idę na maturę i on w tym momencie nie ma możliwości podejścia drugiego do matury. Są egzaminy poprawkowe, ale Korneliusz ze względu na to, że nie stawił się na maturę w czerwcu, nie może tego zrobić w tym roku, chociaż pisał do Ministerstwa Edukacji Narodowej i rodzice również zwracali się z takim apelem, bo to było ze względu na obawę przed zakażeniem się koronawirusem.
Ciekawe, czy jakiś dobry adwokat, jakby się wziął za tę sprawę, to by ją nie wygrał. Jeśli nie w Polsce, to przed Trybunałem Międzynarodowym.
Zobaczymy na pewno. To jest tej dyskryminacja, sprawy nie odpuścimy.
I praktycznie zlekceważenie życia i zdrowia dziecka i jego otoczenia. Także jeśli by któryś z adwokatów, którzy nas słuchają, miał jakiś pomysł, jak ugryźć ten temat, zapraszamy do kontaktu.
Zachęcamy do kontaktu. Kontakt małpa ispodprat.pl. Jeszcze dwa głosy od naszych widzów. Wiesława Janowicz. A czym różni się skupisko ludzi na weselu od skupiska dzieci w szkole? Chyba tym, że w szkole jest nawet 1000 dzieci. I Maciej Machała. Minister chce otwierać szkoły, żeby rodzice kupili wyprawki swoim pociechom, wydali pieniądze, a po 2 tygodniach zamkną szkołę.
Też właśnie tak może być. Ja tylko jeszcze raz powiem do rodziców. Macie na wychowanie dzieci od kilku do kilkunastu lat. Możecie dzieci wypchnąć do żłobka, przedszkola, szkoły. A potem, jak będziecie starzy, będziecie narzekać. Nikt się mną nie zajmuje, nie mam do kogo pójść i tak dalej, i tak dalej. Niedawno moja żona rozmawiała z taką 80-letnią staruszką, samotną. Kompletnie dzieci porozjeżdżały się po świecie, praktycznie nikt ją nie odwiedzał. I ona, żeby już się całkiem nie rozpaść psychicznie, to sobie powtarzała. Mam taką starość, na jaką zasłużyłam. Mam taką starość, na jaką zasłużyłam. Tak wychowałam dzieci, one tak poszły i teraz ja siedzę sama. Nie mam nikogo. Ale wtedy już będzie za późno, żeby cofnąć czas. A teraz, kiedy wasze dzieci mają 5 czy 15 lat, to jeszcze jest czas, żeby coś zrobić, żeby im pomóc, żeby ich właściwie wychować, a nie zarobić pieniądze na tam, nie wiem, lepsze życie. Ja wiem, że niektórzy po prostu żyją poniżej granic socjalnych, ale o dziwo, to zwykle te rodziny, kiedy mają właściwie ustawione priorytety, to wtedy wszyscy się godzą, że będzie chleb z masłem, czy chleb ze smalcem, nie szynka, nie tam, nie wiem, co tam i tak dalej. Nie będzie częstych wypraw do hipermarketu, czy gdzieś tam do jakiejś plazy, czy jak się to tam nazywa.
O tym mówiliśmy też na ostatnim programie Pogotowie Rodzinne, o tym, czy wracać i dlaczego do Polski. I nasi emigranci mówili, że w pewnym momencie człowiek orientuje się, że jednak są wartości wyższe niż pieniądze.
Wiem, o czym mówię, bo to dokładnie ja tak wychowałem swoje dzieci. One często doświadczały w szkole szykan, że nie miały właśnie, a chodziły do jednego z najlepszych liceum w Lublinie, no to wiecie, jak to było. Czy podstawówka też dobra. Że nie miały tam jakichś markowych ubrań. Miały głównie po jakichś innych dzieciach, gdzieś znajomi przekazywali i tak dalej. Wyśmiewali się z nich. Ale co z tego? Jak to w jednym z filmów powiedział pewien pastor, wyśmiewają się z niej? No problem. Będzie twardsza. No i takie dzieci udało nam się z żoną wychować. Także można to zrobić. Tylko trzeba się na tym skupić. Trzeba się temu poświęcić. Trzeba odrzucić inne cele w tym samym czasie. Pieniądze można mieć albo nie mieć. Pieniądze przyjdą, odejdą.
Ale jeśli źle wychowasz dzieci, to już one nie odejdą. W tym sensie albo ci będzie towarzyszyć zmartwienie do śmierci, albo radość do śmierci. Wybieraj.
Tym apelem do rodziców kończymy temat edukacji. Dziękuję, była z nami Wiesława Gazda. Dziękujemy za udział w programie.
Ja też dziękuję. Do widzenia.
Do zobaczenia, a teraz prosimy wzruszający materiał dzieci. W Kamerunie śpiewają polskie pieśni patriotyczne, a to dlatego, że zbliża się 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Prosimy o fragment.
Rozwitały pąki białych róż, rusza się kuste wojenki już. Fuć uciału, jak zada mnie klac, dam ci za to, że nam pięknie się gwiazd. Fuć uciału, jak zada mnie klac, dam ci za to, że nam pięknie się gwiazd. Pierwsza brygada, ziemię zabumada, na stos rzuciliśmy, na cieca luz, na stos, na stos. Na stos rzuciliśmy, na cieca luz, na stos, na stos.
A ja teraz mam pytanie. Widzieliśmy murzyńskie dzieci z Afryki. Ile dzieci z komuszych menelskich szkół RP potrafiłoby zaśpiewać te piosenki? I będziecie wiedzieć, gdzie jesteśmy z edukacją. A bardzo się cieszę, że
wzruszający materiał,
ten materiał się
udostępnił go
pojawił.
Ksiądz Dariusz Godawa, który przypomina, że Kameruńczyk Sam Sandy, on trafił do francuskiej armii i wziął udział w I wojnie światowej. Wzięty do niewoli przez Niemców, został osadzony w obozie na terenie Wielkopolski i z tego obozu uwolnili go właśnie Polacy. Sandy przystąpił do powstańców, wziął udział w powstaniu wielkopolskim w 1918 roku, a później w 1920 roku był żołnierzem 12. Eskadry Wywiadowczej Armii Wielkopolskiej w walce z bolszewikami. I tutaj widzimy piękny moment dla Polaków. To, co mówiłeś, że są te wzruszające, sentymentalne elementy w historii i w polityce, i to jest dowód, że to wraca.
To wraca. Będziemy mówić o innych tego typu przykładach właśnie wielkości w polityce, dobra, sprawiedliwości, wdzięczności, ryzykowania nawet życia bezinteresownego, tylko w ramach właśnie pamięci historycznej. Będziemy o tym mówić już niebawem, w sobotę.
Już również też jutro o tym, jak pomagali nam Węgrzy, jak pomagali nam Amerykanie. Jest to wspaniałe święto walki zwycięskiej nad
wreszcie
komunizmem.
Jakieś zwycięstwo możemy świętować, i to zwycięstwo ważkie w skali całego globu. Uratowaliśmy świat, można tak powiedzieć.
100 lat temu zapamiętajmy ten moment, a teraz prosimy o fragment wczorajszego programu Którędy do nieba, gdzie pastor Paweł Chojecki apeluje do katolickiej elity. I wracamy za chwilę.
Chciałem się zwrócić z takim apelem do katolickiej elity, która po części przecież nas ogląda. Spora część z was ma korzenie gdzieś w ruchu oazowym i tam pamiętacie zapewne, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Kościół ten zabobonny, można powiedzieć, ten taki właśnie ludowy, on mówi, że sakramenty. Nie? No ludzie widzą księdza, Jezusa w opłatku i tak dalej. Jeśli dalej będziecie ten kierunek, można powiedzieć, podkreślać i pozwalać, żeby on dominował, to stracicie wszystko. Bo co jest najważniejsze w Kościele? Żywy Jezus Chrystus. I on dociera nie przez sakramenty. Apostoł Paweł, który właśnie takie myślenie zabobonno-rytualne zwalczał bardzo często, przeczytajcie sobie list do Galacjan.
Na koniec, kiedy walczył tam z ich takim sakramentem obrzezania, bo oni mówi, że ten sakrament obrzezania to jest to, a wiara w Chrystusa to jest albo nie ma, kto to wie? Obrzezanie, no to jest konkret, no już taki dosyć, że tak powiem, cielesny nawet, nie? Katolicyzm właśnie to żydowskie myślenie przejął. Apostoł Paweł mówi, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie, czyli żaden sakrament, żaden znak nic nie znaczy. Tylko nowe stworzenie. A nowe stworzenie rodzi się, kiedy my mówimy człowiekowi Ewangelię o darmowym zbawieniu. Nie kiedy ksiądz z sakramentami przychodzi. Dopóki więc elita katolicka nie zrozumie, że siłą Kościoła nie są sakramenty, ale żywy Jezus Chrystus, którego głosimy, Jego Ewangelia o darmowym zbawieniu, która ma moc przemienić każde serce z kamiennego w mięsiste, żywe, dopóty katolicyzm będzie szedł w Polsce w rozsypkę.
Polecamy całość programu. Ksiądz profesor Kobyliński twierdzi, że nie widzi sposobu zatrzymania rozpadu Kościoła katolickiego w Polsce. Znajdziecie na naszym kanale. Już teraz przechodzę do ogłoszeń. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w akcji hashtag Chiny kłamią. Polacy umierają oraz dodania liczby obecnych ofiar śmiertelnych chińskiego koronawirusa w Polsce. Niestety zbliżamy się do 2000. Przesyłajcie Wasze zdjęcia z tym hashtagiem na kontakt@ispodprat.pl. A już o 18:00 serwis informacyjny, później Idź pod prąd, dogrywka, a o 20:30 narodowe czytanie Biblii. Biblia w czasie zarazy, czytamy Dzieje Apostolskie. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czego nienawidzi Bóg, oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To był program Idź pod prąd na żywo ze mną. Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział.
Dziękuję Tobie. To moja córka. Dla tych, którzy pierwszy raz oglądają,
pozdrawiamy.
Jestem właśnie dumny.
Nowych widzów.
Widzicie, że efekt nauczania i wychowania jest. I można się cieszyć, nawet mając już siwe włosy. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Tej radości wszystkim życzę, którzy
dziękujemy
mają.
Dziękujemy Wam za udział. Podawajcie dalej ten program, szczególnie do rodziców, do dzieci, do nauczycieli, do osób zainteresowanych edukacją. Do zobaczenia.
Oczywiście Bóg nienawidzi wszelkiego zła, wszelkiego grzechu, ale w przypadku pewnych naszych zachowań powiedział coś bardzo dobitnego. Powiedział, nienawidzę tych twoich, waszych, naszych zachowań. To jest Księga Przypowieści, rozdział 6 od wersetu 16 czytam. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Zobaczcie, moc tych określeń. Nienawidzi i jest to dla Niego obrzydliwością. I teraz jest lista. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego i na koniec 19 werset, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Tego nienawidzi Bóg. A zobaczcie, tu spójność Pisma Świętego, Psalm 101, mamy wzór pobożnego władcy. I tam czytamy już w trzecim wersecie, czego nienawidzi pobożny władca. Tu widzieliśmy, czego nienawidzi Bóg. Zobaczcie analogię. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie. Nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych i serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim. Kłamca nie ostoi się w oczach moich. A jak jest z Twoją moralnością i nienawiścią zła?
13 sierpnia 1920 roku oddziały Armii Czerwonej zdobyły Radzymin. W ten sposób rozpoczęła się rozstrzygająca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, zwana Bitwą Warszawską. Pod Warszawę podeszły siły Sowieckiego Frontu Zachodniego dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego. Jednak nie Warszawa była ich głównym celem. Bolszewicy jasno deklarowali, że po trupie Białej Polski wiedzie droga do rewolucji światowej. Front Zachodni rozpoczął ofensywę w początkach lipca i od tego czasu posunął się o około 600 km na zachód. Tuchaczewski uważał, że Wojsko Polskie nie jest już zdolne do stawiania oporu. 12 sierpnia trafił w jego ręce plan polskiego przeciwuderzenia, ale uznał, że jest to mistyfikacja. Ten plan został jednak zrealizowany. 14 sierpnia ruszyło przeciwuderzenie 5. Armii generała Sikorskiego z Nadwkry, a 16 główne przeciwuderzenie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego z Nadwieprza. Siły Piłsudskiego trafiły w lukę we froncie. Siły sowieckie spod Lwowa, które miały ją zamknąć, nie zdążyły na czas. Polacy wyszli na tyły armii sowieckich pod Warszawą i okrążyli je. Trzy sowieckie armie z wielkimi stratami zdołały się przebić. Czwarta oraz korpus kawalerii Gaika Brzyszkiana zostały internowane w Prusach Wschodnich. Lenin przyznał, że poniósł pod Warszawą wielką porażkę. Wojsko Polskie straciło w tej bitwie 4,5 tysiąca zabitych, Armia Czerwona 25 tysięcy zabitych i 65 tysięcy jeńców. Przeciwnicy Piłsudskiego nazwali tę bitwę cudem nad Wisłą. Jej pamiątkę obchodzi się 15 sierpnia, chociaż akurat tego dnia nic szczególnego podczas bitwy nie zaszło. Jednak tego dnia przypada katolickie święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.